Nawet najtwardsi krytycy rządu Donalda Tuska są zszokowani tym, jak spektakularnie ta władza podkłada się w temacie służby zdrowia. No bo tak, no mamy do czynienia z tak głębokim kolapsem, że nawet zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem to nie jest tak, jak ma być, że celem jest to, żeby w służbie zdrowia było źle, żeby ze zdrowiem publicznym w Polsce było coraz gorzej i że może właśnie na tym polega ów polityczny plan obecnej rządzącej większości. Że w sytuacji, w której popyt na zdrowie będzie w społeczeństwie stały, koszt tych wszystkich zaniechań nie będzie premiera Tuska aż tak bardzo bolał, ponieważ to nie jego wyborcy w pierwszym rzędzie korzystają z publicznej służby zdrowia, a korzyść w postaci tego, że ktoś inny, czytaj sektor prywatny i prywatni dostarczyciele usług medycznych przejmą ten rynek i się za to jakoś obecnej władzy odwdzięczą, być może nawet staną się jej takim bardzo ważnym filarem ekonomicznym, że może ten plan, jakkolwiek brzmi dziwnie i szalenie, to że może akurat o to w tym szaleństwie chodzi. O tym dziś będziemy mówić w programie Woś Wnet, tutaj na antenie Radia Wnet i w internecie, czyli tam, o właśnie tam, gdzie teraz pokazałem, Boże, niezbyt ładnie, palcem. No to zaczynamy. Gdy rządził PiS, to sprawa była dość prosta i dość czytelna. Panowało przekonanie, że polska służba zdrowia jest niedofinansowana i w związku z tym niewydolna. Przekonanie to podzielała zarówno władza ówczesna, czyli prawica, jak i ówczesna liberalna opozycja. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, co było dosyć charakterystyczne dla tego ugrupowania, postanowiło tę realną potrzebę społeczną właśnie wyrażającą się w tej potrzebie polepszenia opieki zdrowotnej w Polsce, postanowiło to Prawo i Sprawiedliwość tę potrzebę zaadresować. I już rząd Beaty Szydło, a potem rząd Mateusza Morawieckiego zaczął dość konsekwentnie zwiększać udział wydatków na zdrowie w szybko rosnącym wtedy PKB. W 2018 roku, jak pamiętamy, powstała nawet ustawa i w zgodzie z tą ustawą powstał taki rozdzielnik. Ten rozdzielnik pokazywał, jak będą rosły nakłady na służbę zdrowia w Polsce w następnych latach. Miały one dojść od 5% PKB w tymże roku 2018 do 7% w 2027. Ówczesna opozycja, ta antypisowska opozycja, ta, która teraz rządzi, mówiła, że to oczywiście za mało, za wolno i generalnie dramat, bo oni zrobiliby to wszystko lepiej. W kampanii 2023 roku mieliśmy już, jak pamiętają Państwo zapewne, w temacie ochrony zdrowia jeden taki wielki koncert życzeń połączony z maratonem uśmiechu. To był ten czas, kiedy kandydująca do fotela ministra zdrowia Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej mówiła o czarodziejskiej różdżce, przy pomocy której ona i jej ugrupowanie w jednej chwili sprawią, że problemy polskiej służby zdrowia znikną. To był również ten czas, kiedy Szymon Hołownia, późniejszy marszałek, mówił o tym, że lekarze w jego państwie, w państwie przez niego współrządzonym, będą do chorych dzwonić i to nie chory będzie musiał się o miejsce w służbie zdrowia zabiegać, tylko właśnie odwrotnie, to lekarze będą do nas dzwonili. Wyszło z tego niewiele, by nie powiedzieć gorzej. I w ogóle polityka zdrowotna tej uśmiechniętej koalicji to jest, proszę Państwa, jakaś wielka, niepojęta katastrofa. I to na każdym polu, na polu ekonomicznym, koncepcyjnym, czy nawet wizerunkowym. Wygląda to nawet tak, jakby premier Tusk sobie tę sprawę odpuścił, bo on w temacie służby zdrowia prawie się nie wypowiada, choć przecież wiemy, że aktywny być potrafi, jak tylko chce. Jednak takich roleczek, tych słynnych premierowskich roleczek dotyczących zdrowia publicznego jest bardzo, bardzo mało. No i mamy, proszę Państwa, efekty. Efekty są takie, najpierw spójrzmy na nie z lotu ptaka. Z ekonomicznego punktu widzenia za obecnej władzy faktycznie załamał się ten obserwowany w Polsce przez wiele lat stały trend wzrostu wydatków na zdrowie publiczne. Tamte nakłady, jak wspomniałem, szły w latach 2018-2022 tychże 5 w kierunku 7%, po roku 23 wyhamowały i zatrzymały się w okolicach 6,5, niecałych 7 i tamże jak na razie stoją. Co ciekawe, władza, obecna władza, rząd Tuska i jego komentatorska otulina, oni przeszli bardzo płynnie z takich swoich opozycyjnych pozycji, kiedy to krytykowali rząd PiSu za to, że wydaje za mało, zbyt tchórzliwie i generalnie nie chce Polakom dawać na zdrowie, nie chce dawać publicznych pieniędzy na zdrowie Polaków. Z tejże opowieści obecny rząd przeszedł do takiej opowieści, w której te 8%, które te 7-8%, które tam zapowiedział lata temu Mateusz Morawiecki jako ten docelowy horyzont, że to jest pułapka, rządu Morawieckiego na przyszłe rządy i w tej pułapce właśnie się obecny rząd znajduje. No, presja na finanse publiczne w warunkach kapitalizmu, w warunkach kraju, który jest krajem Unii Europejskiej, gdzie obowiązują pewne reguły, chociaż tam stare, stale ostatnio luzowane, dotyczące zadłużenia publicznego, jest duży. No i ta presja się w Polsce również materializuje. No i ona ma wpływ na służbę zdrowia. Rosną nam więc wydatki na służbę zdrowia, rosną też inne wydatki. W związku z tym obecna władza, rząd i minister finansów mają w tych ostatnich latach mieli duże problemy, coraz większe problemy, żeby jedno z drugim spiąć. Efektem jest to, że system finansów, nie tylko system finansów, ale system zdrowia publicznego się nie domyka. No, wiedzą Państwo na pewno o tym, że co roku Ministerstwo Finansów musi dodatkowo dofinansować Narodowy Fundusz Zdrowia, no niebagatelną kwotą prawie 30 miliardów złotych, bo z samej składki zdrowotnej nie wystarcza. Racjonalnie rozumując, można by oczekiwać, że w tej sytuacji władza, która ma, której celem jest zwiększenie wydatków albo przynajmniej nie zmniejszanie wydatków na zdrowie publiczne, będzie szukała dodatkowych źródeł finansowania systemu opieki zdrowotnej. No tyle, że patrząc na poczynanie obecnego rządu, jest dokładnie odwrotnie. Jeszcze w ubiegłym roku obecny rząd zasłynął tym, że podjął próbę, uwaga, zmniejszenia składki zdrowotnej. Tak, dobrze Państwo słyszą, mam nadzieję, że to pamiętacie, ten rząd uchwalił ustawę o zmniejszeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. No nie trzeba być doktorem ekonomii, żeby wiedzieć, że jak się zmniejszy składkę zdrowotną, no to pieniędzy na Narodowy Fundusz Zdrowia, który z tejże składki jest finansowany, wpływać będzie mniej. W związku z tym manko tejże służby zdrowia się powiększy, a nie zmniejszy. Ale to właśnie chciał zrobić rząd Tuska. Jeszcze do tych 30 miliardów, które i tak trzeba dopłacać do Narodowego Funduszu Zdrowia skądinąd, chciał jeszcze z tego systemu Donald Tusk tą ustawą chciał jeszcze wyjąć dodatkowych kilka miliardów. Na szczęście, kolejny paradoks całej tej sytuacji, na szczęście dla rządu Tuska w sukurs przyszedł im prezydent Andrzej Duda, jako żywo nie będący obecnej władzy sojusznikiem, ale zawetował tamtą ustawę, jak pamiętamy, właśnie wskazując na to, że zmniejszenie składki zdrowotnej bez pokazania, skąd się weźmie pieniądze, które w to miejsce wejdą, jest grubą nieodpowiedzialnością. Donald Tusk się trochę pieklił. Pamiętamy, że pod koniec roku nawet poszedł do barbera i nagrał rolkę. To jedna z niewielu rolek, która jakoś tam zahacza o temat opieki zdrowotnej i narzekał razem z tym barberem, że dostał weto w składkę, ale cytujemy premiera, może niedokładnie, jeszcze raz pewnie spróbuję. To jest ten obraz z lotu ptaka. No a nie z lotu ptaka, czyli z takiego codziennego zetknięcia się z służbą zdrowia, no to zdajemy sobie coraz bardziej sprawę. W ostatnich tygodniach nie ma w zasadzie dnia, żebyśmy nie dostali jakichś bardzo niepokojących, wręcz tragicznych i fatalnych informacji dotyczących tego, co się dzieje z opieką zdrowotną, publiczną opieką zdrowotną w Polsce. Oto całkiem niedawno Kanał Zero opublikował bardzo ciekawe dane, lista hańby polskiego systemu ochrony zdrowia. Tam Radosław Dietrich dla Zera opracował taką, dokonał takich obliczeń, z których wynika, gdzie porównuje i liczbę oczekujących pacjentów na różnego typu zabiegi w Polsce, jak i średnią czasu, medianę czasu oczekiwania na te zabiegi. Porównał rok 2022, czyli czasy poprzedniego rządu, oraz rok 2025. I tutaj możemy sobie porównać oddziały neurologiczne dla dzieci. W 2022 czekało się 4 miesiące, teraz czeka się liczba oczekujących w systemie średnio 760 osób, teraz 1700 osób, w poradniach neurochirurgicznych w 2022 roku oczekiwało średnio 15 tysięcy osób, teraz 42 tysiące osób, kolonoskopia oczekiwało 18 tysięcy osób, teraz 61 tysięcy osób, badania kardiologiczne oczekiwało 3 tysiące osób, teraz 5,5 tysiąca osób i tak dalej, możecie to sobie Państwo łatwo prześledzić, lista hańby polskiego systemu ochrony zdrowia. To oczywiście tylko element tego szerszego zjawiska. Mamy historię zamykanych porodówek, zwłaszcza na prowincji, w tak zwanej Polsce powiatowej. Mamy znaczące zmniejszenie dostępności badań i wizyt u specjalistów, bardzo często de facto oznaczające odejście od tej sytuacji, kiedy za czasów PiS-u znoszone były limity i dostępność do różnego typu badań, gastroskopii, kolonoskopii, rezonansu, tomografii. Była łatwiejsza, teraz znowu jest trudniejsza. Mieliśmy czarny tydzień, protesty szpitali powiatowych, bo szacuje się, że kilkadziesiąt z nich może zostać zamkniętych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i można zadać pytanie właściwie, jak to możliwe, no bo każdy rząd, który jest rządem demokratycznym, który musi raz na jakiś czas uzyskać odnowienie swojego mandatu od wyborców, no raczej ten tak bardzo spektakularny sposób się nie podkłada. A przynajmniej nie podkłada się w stopniu takim, który by skutkował tak wielką katastrofą i wizerunkową, i ekonomiczną, i organizacyjną. A ten rząd tak robi. Więc pojawia się pytanie właściwie, o co chodzi? Dlaczego tak jest? Dlaczego Donald Tusk i jego otoczenie robią sobie coś takiego? Czy oni nie chcą wygrać kolejnych wyborów? Czy oni chcą oddać władzę opozycji? To pytanie jest pytaniem ważnym i prowadzić nas może do przeszłości. łatwo znaleźć, bez trudu znajdą Państwo takie dość kultowe nagranie z roku 2007. Przypomnę, to były wybory, kiedy Platforma Obywatelska pod rządami Donalda Tuska biła się o to, żeby odsunąć od władzy PiS, ten pierwszy PiS, który wygrał wybory 2005 roku. Wtedy w tamtej kampanii wyborczej doszło do takiej troszeczkę już dziś zapomnianej debaty liderów partyjnych pomiędzy Donaldem Tuskiem a Aleksandrem Kwaśniewskim. Tak, tak. Aleksander Kwaśniewski był wtedy taką ostatnią nadzieją słabnącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który liczył na to, że po katastrofalnych wyborach 2005 roku jakoś do wielkiej gry wróci. Sięgnęli po popularnego wtedy jeszcze eksprezydenta Kwaśniewskiego. I w tejże debacie telewizyjnej nagle Kwaśniewski zastrzelił Tuska wyciągnięciem planu prywatyzacji Polskiej Służby Zdrowia, programu Platformy Obywatelskiej. Obejrzyjcie to sobie koniecznie, łatwo to znaleźć, bo Tusk kompletnie nie wie, jak na to odpowiedzieć. Ale Kwaśniewski miał rację, wyciągając właśnie te zamiary Platformy, bo rzeczywiście w roku 2007, w tamtych wyborach, Platforma szła po władzę właśnie z hasłem prywatyzacji usług medycznych w Polsce. Tutaj kilka cytatów. Platforma Obywatelska opowiada się za częściową prywatyzacją usług medycznych, stworzeniem realistycznego koszyka usług gwarantowanych i konkurencji na rynku ubezpieczeń. To sposób na poprawę systemu opieki zdrowotnej, podkreślił lider PO Donald Tusk w salonie politycznym Trójki. Czytamy w archiwalnych materiałach dotyczących kampanii roku 2007. Zapytany, co należałoby zrobić dla służby zdrowia, Tusk odpowiedział: mogę powtórzyć jeszcze raz cały zestaw działań. Proszę docenić to, że nie są to działania, dzięki którym buduje się popularność. Kiedy mówimy o częściowej prywatyzacji usług, w tym szpitalnych, kiedy mówiliśmy od lat o tym realistycznym koszyku usług gwarantowanych, czyli o precyzyjnym określeniu, co oznacza, także zawężeniu usług, które otrzymujemy jako pacjenci za składkę, którą płacimy, kiedy mówimy o konkurencyjnym prywatnym rynku ubezpieczeń, to nie są jakieś popularne hasła, ale mamy odwagę, to dalej Tusk, to mówić, mieliśmy odwagę to zapisać w propozycjach programowych Platformy i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście był wtedy plan Platformy Obywatelskiej. Ktoś powie, że minęło od tamtej pory prawie 20 lat i dzisiejszy Tusk to jest już zupełnie inny Tusk, a dzisiejsza Platforma to jest jakaś zupełnie inna Platforma. W sferze deklaracji bardzo być może. Dzisiejszy Tusk już takich rzeczy idąc po władzę nie mówił. Jak ktoś sobie przypomni, co mówił Tusk w roku 2023, to mówił rzeczy dokładnie odwrotne. On i jego ludzie przekonywali, że pieniędzy w systemie będzie więcej, że będzie czarodziejska różdżka i tak dalej, i tak dalej. Limity zostaną zniesione, mimo że PiS bardzo wiele z nich zniósł. I generalnie zdrowie darmowe, powszechne i na wysokim poziomie dla wszystkich. Ale czy to nie jest tak, że po prostu Donald Tusk i jego ludzie nauczyli się, że pewne rzeczy trzeba mówić, ale niekoniecznie potem w zgodzie z nimi postępować. I może jest tak, że faktycznie Koalicji Obywatelskiej, obecnej większości parlamentarnej, politycznie i ekonomicznie dużo bardziej opłaca się właśnie doprowadzić do sytuacji, w której służba zdrowia w praktyce zostanie okrojona, zmniejszona, wypłoszona z niektórych obszarów i pozostawi to puste miejsce do zagospodarowania przez kogoś innego. Powiedzmy sobie szczerze, zdrowie w ogóle jest takim dobrem, na które popyt jest generalnie sztywny. Sztywny popyt oznacza, że nie bardzo możemy z niego zrezygnować. No, są różne dobra ekonomiczne, prawda? Są takie rzeczy, bez których możemy się obyć. Jak mamy środki i kapitały, żeby sobie różne rzeczy kupować albo po różne usługi sięgać, to po nie sięgamy, jeśli mamy na to ochotę, ale na przykład zabraknie nam tych środków, no to rezygnujemy z niektórych rzeczy. No, można zrezygnować z masażu raz w tygodniu, chodzenia na basen, a nawet i z wychodzenia do restauracji, ale ze zdrowia Czy można zrezygnować ze zdrowia, z tego najważniejszego dobra w życiu każdego człowieka, bez którego życia w ogóle nie ma w bardzo wielu przypadkach, bo przecież zaniedbanie troski o zdrowie poskutkuje tym, że się po prostu zdrowie zacznie sypać, a życie może się dużo szybciej zakończyć niż powinno, gdyby opieka była na odpowiednim poziomie. Nie, ludzie raczej z takich dóbr nie rezygnują, więc popyt na zdrowie jest sztywny. Ludzie, Polacy, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy do czynienia z ciągłym trendem trwającym od wielu lat takiego bogacenia się polskiego społeczeństwa pod względem indywidualnym, a i nawet w ostatnich 10 latach ponadklasowym. To znaczy, że jako obywatele mamy coraz więcej dostępnych środków, które jesteśmy gotowi wydać na to, co jest dla nas ważne, czyli na przykład na zdrowie. No i będziemy chcieli wydać, będziemy musieli wydać, a w sytuacji, której nie będzie podaży tego dobra, podaży, którą gwarantowała nam publiczna służba zdrowia, gdy nie będzie publicznych szpitali albo dostęp do nich będzie utrudniony, gdy nie będzie finansowanych z pieniędzy publicznych różnego typu zabiegów. My z tych usług nie zrezygnujemy, my z tej potrzeby nie zrezygnujemy. My będziemy gotowi, bardzo wielu z nas będzie gotowych za nią po prostu zapłacić. A jak będziemy gotowi za nią zapłacić, to ktoś na tym zarobi. Kto na tym zarobi? No cóż, no, nie jest tajemnicą, że sektor usług, prywatnych usług medycznych jest w Polsce mocno rozwinięty. Nie jest również tajemnicą, że ludzie zaangażowani w konstruowanie polityki publicznej w temacie służby zdrowia dzisiejszej obecnie rządzącej koalicji, to są ludzie w dużej mierze z backgroundem właśnie z prywatnego systemu opieki zdrowotnej. Od pani minister zdrowia, poczynając poprzez osoby na nieco niższych stanowiskach. Ich rozumowanie może iść właśnie w tym kierunku. Prywatna służba zdrowia według nich może się wydawać tym docelowym modelem funkcjonowania zdrowia publicznego i może właśnie w tym kierunku nas oni prowadzą. Jest jeszcze kwestia elektoratu. No, wydaje się, mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że uderzenie w zdrowie publiczne jest uderzeniem samobójczym, bo przecież wszyscy chodzą do lekarza i wolą nie wydać na lekarza prywatnego niż wydać na to pieniądze. Ale przecież nie ma kogoś takiego jak jeden polski wyborca. Polskie społeczeństwo, jak każde społeczeństwo, jest społeczeństwem klasowym. Jest podzielone wzdłuż linii tych, co mają, nie mają. Ci, którzy mają, są lepiej sytuowani, mieszkają w większych ośrodkach, są lepszego zdrowia, są raczej młodsi. Co do zasady, popierają obecną koalicję. I odwrotnie, ci, którzy są przeciwnikami obecnej koalicji, co do zasady są ubożsi, mieszkają w mniejszych miejscowościach, są starsi i cieszą się słabszym zdrowiem. Może więc Tusk w sposób wypowiedziany lub niewypowiedziany tak właśnie kombinuje. Myśli sobie, no z jednej strony jest potrzeba, którą warto zaspokoić. Będzie z tego bardzo dobry materiał na rozwinięcie swoich sojuszy po stronie prywatnych usług medycznych. Z drugiej strony koszt polityczny nie będzie aż tak duży, no bo przecież to raczej ci, co chodzą do lekarza, głosują nie na nas, tylko na tych drugich. Oczywiście jest taka część elektoratu, która zapewne po stronie Koalicji Obywatelskiej i jej sojuszników jest zdana na publiczną opiekę medyczną. No ale cóż, no może jakkolwiek boleśnie to zabrzmi, ale myślę, że w wielu przypadkach poziom takiego nagrzania i zaczadzenia, zacietrzewienia politycznego jest tak duży, że myślę, że wielu wyborców obecnego rządu z rozkoszą poprze partię czynem, umierając przed terminem.